Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI dziękował Bogu za świadectwo wiary, nadziei i miłości Jana Pawła II. W katechezie podczas audiencji środowej zaapelował o wrażliwość na znaki Bożej obecności. Watykańskie aktualności, w tym prezentacja polskiego wydania L'Osservatore Romano, rozpoczną magazyn. Następnie nadamy kolejną z audycji przybliżających przed niedzielną kanonizacją Człowieka Modlitwy, jak mawiano o błogosławionym Stanisławie Kazimierczyku. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam na magazyn.
Bóg uobecnia się na swój sposób w życiu każdego człowieka. Każdemu z osobna daje poznać, że istnieje i że go kocha. Musimy być tylko wrażliwi na jego działanie w naszym sercu, na jego dotknięcia, powiedział Benedykt XVI w dzisiejszej katechezie. Nawiązał przy tym do pogmatwanych losów błogosławionej Anieli Sfolinio, kolejnej średniowiecznej mistyczki, której poświęcił środową katechezę. Jej krótki rys biograficzny został przedstawiony również po polsku.
Urodziła się w bogatej rodzinie. Po śmierci ojca była wychowywana przez matkę, która szybko wprowadziła ją w wytworne i światowe środowisko. W wieku 20 lat wyszła za mąż i żyła bez trosku. Jednak niektóre wydarzenia, jak trzęsienie ziemi w 1279 roku, huragan, wojna przeciw Perudzi, wraz z jej konsekwencjami, wpłynęły na Anielę i na sposób widzenia jej życia. Coraz bardziej budzi się w niej świadomość swej grzeszności. Przyzywa świętego Franciszka, który pojawia się jej w wizji. Radzi się go, jak odbyć dobrą spowiedź, i idzie za tą radą. W przeciągu 3 następnych lat umiera jej matka, mąż i dzieci. Wówczas Aniela sprzedaje wszystkie swoje dobra i wstępuje do trzeciego zakonu franciszkańskiego. W zakonie podjęła pokutę i umartwienia. Żyła pokornie, oddając się kontemplacji tajemnic Bożych i modlitwie.
Benedykt XVI zwrócił uwagę na długą drogę nawrócenia, którą przebyła błogosławiona Aniela. Wiodła ona od wstydu za popełnione grzechy i lęku przed piekłem, aż do przyjęcia odpuszczenia win jako bezinteresownego daru Boga Ojca. O ostatecznym nawróceniu nie zadecydowała jedna z wielu wizji mistycznych, lecz, zaznaczył papież, modlitwa przed Jezusem ukrzyżowanym.
Życiowa droga błogosławionej Anieli ma początek w życiu światowym, z dala od Boga. Później jednak spotkanie ze świętym Franciszkiem i w końcu z Chrystusem ukrzyżowanym budzi jej duszę na obecność Boga, na fakt, że tylko z Bogiem życie staje się prawdziwe. I o tym właśnie mówi nam błogosławiona Aniela. Dziś grozi nam wszystkim, że będziemy żyć, jakby Boga nie było, jakby był daleki od współczesnego życia. Bóg jednak ma wiele sposobów dla każdego człowieka inne, by uobecnić się w duszy, by pokazać mi, że istnieje, że mnie zna i kocha. Błogosławiona Aniela pokazuje nam, że mamy być uważni, wrażliwi na te znaki, poprzez które Bóg dotyka naszego serca. Mamy być wrażliwi na obecność Boga, by w ten sposób poznać drogę do Boga i z Bogiem, w jedności z Chrystusem ukrzyżowanym. Prośmy Pana, abyśmy byli czujni na znaki Jego obecności, które uczą nas, jak żyć naprawdę.
Zwracając się do polskich pielgrzymów, Benedykt XVI przypomniał postać swego poprzednika na stolicy Piotrowej.
Serdecznym pozdrowieniem zwracam się do Polaków. Zbliża się rocznica wyboru Jana Pawła II. Raz wami dziękuję Bogu za świadectwo wiary, naszej miłości, jakie dawał nam mój wielki poprzednik na stolicy Piotrowej. Modlę się, aby owoce jego życia, posługi nauczania trwały w kościele i w sercach ludzi. Waszym modlitwom polecam pracę synodu biskupów dla bliskiego przodu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Przemawiając po hiszpańsku, papież nawiązał do trwającej w Chile akcji ratunkowej w kopalni San Jose.
Dobroci Boga powierzam z nadzieją górników z regionu Atacama w Chile.
Kończy się dramat 33 chilijskich górników uwięzionych ponad 700 metrów pod ziemią w kopalni miedzi i złota. W nocy rozpoczęła się akcja ratunkowa, która oswobodziła już pierwszą grupę górników.
Kościół w Chile od początku towarzyszył długiej historii poszukiwania i ratowania górników. Uwięzionych wspierał duchowo i troszczył się o ich rodziny. Mieszkańcy Chile i wielu krajów Ameryki Łacińskiej towarzyszą akcji ratunkowej modlitwą. Mobilizacja duchowa zakończy się dopiero po wyciągnięciu kapsuły z ostatnim górnikiem. To była noc pełna emocji, powiedział Radiu Watykańskiemu Alejandro Castillo Camblor, wikariusz generalny chilijskiej diecezji Copiapó.
Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Byliśmy tu przez całą noc. Akcja ratunkowa rozpoczęła się mszą świętą. To była noc pełna emocji. Wyjątkowym i bardzo silnym przeżyciem było wydobycie pierwszej kapsuły. Emocje, cisza, a później eksplozja radości. Towarzyszymy rodzinom górników, ich radości, łzom i wielu modlitwom. Od sierpnia Chile się zmieniło. Na nowo doceniliśmy podstawowe wartości, jakimi są zjednoczona rodzina, braterstwo, solidarność, ale przede wszystkim odkryliśmy wartość ludzkiego życia. Cała ojczyzna zrozumiała, czym jest życie.
Synod biskupów dla Bliskiego Wschodu kontynuuje w Watykanie swe obrady. Dziś przed południem ich uczestnicy spotkali się po raz pierwszy w mniejszych grupach, tak zwanych circuli minores. Natomiast program popołudniowy obejmuje debatę w obecności papieża na sesji ogólnej.
Obrady toczą się przy drzwiach zamkniętych, a teksty wystąpień publikowane są z wielogodzinnym opóźnieniem. Szczególne wrażenie zrobiły wypowiedzi hierarchów irackich. Chaldejski arcybiskup Kirkuku Luis Sacco podkreślił konieczność dialogu z muzułmanami, bez którego niemożliwy jest pokój. Wyraził nadzieję, że wspólnie z nimi będzie można wyeliminować wojnę i przemoc. Za tolerancją i dialogiem z wyznawcami islamu dla przezwyciężenia terroryzmu i fanatyzmu opowiedział się biskup Szlemon Warduni z Bagdadu. Również maronicki arcybiskup Paul Youssef Matar ze stolicy Libanu podkreślił wspólną odpowiedzialność chrześcijan i muzułmanów za przyszłość Bliskiego Wschodu. Wielu hierarchów, zwłaszcza irackich, podjęło problem emigracji wyznawców Chrystusa. Arcybiskup Sacco zaapelował do całego Kościoła o uzgodnienie ze wspólnotą międzynarodową i władzami lokalnymi rozwiązań, które pozwolą tamtejszym chrześcijanom żyć w pokoju i wolności.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Najnowszy numer polskiego wydania L'Osservatore Romano otwiera orędzie na 26. Światowy Dzień Młodzieży.
Ksiądz Władysław Gryzło, redaktor naczelny polskiej edycji L'Osservatore Romano.
Papież zaprasza młodych ludzi do Madrytu, ukazując Chrystusa, który zaspokaja najgłębsze pragnienia człowieka i wzywa ich, by na nim budowali życie. Następnie zamieszczamy papieskie przesłanie do przełożonej Generalnej Zgromadzenia Misjonarek Miłości z okazji setnej rocznicy urodzin błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty. W kolejnym dziale znajdują się pierwsze przemówienia z podróży do Wielkiej Brytanii. Ojciec Święty podczas konferencji prasowej w samolocie powiedział, że udaje się z apostolską wizytą do Zjednoczonego Królestwa z wielką śmiałością i radością. Podkreślił też, że nadanie wizycie rangi wizyty państwowej wskazuje na wspólną odpowiedzialność polityki i religii za przyszłość poszczególnych krajów kontynentu, a także ludzkości. Głównym wydarzeniem wizyty była beatyfikacja kardynała Newmana, wybitnego teologa i erudyty, postaci łączącej Anglikanów i katolików. W przemówieniu wygłoszonym podczas spotkania z królową papież uwypuklił chrześcijańskie korzenie nowoczesnego i wielokulturowego społeczeństwa Wielkiej Brytanii. Podczas mszy świętej w Glasgow mówił o roli religii jako gwaranta wolności i solidarności międzyludzkiej. W dziale przemówień i homilii zamieszczamy m.in. słowo papieża skierowane do przedstawicieli niemieckiej telewizji publicznej i twórców filmu poświęconego pięcioleciu pontyfikatu. W końcowej części numeru publikujemy zmodyfikowane normy dotyczące najcięższych przestępstw przeciwko wierze i moralności opracowane przez Kongregację Nauki i Wiary.
W związku z bliską kanonizacją błogosławionego Stanisława Kazimierczyka naszymi gośćmi są ojcowie Piotr Walczak, proboszcz parafii Bożego Ciała i Wojciech Ćwiękała, magister kleryków i nowicjusze, kanonice regularnie laterańscy. Witam was serdecznie.
Witamy bardzo serdecznie.
Witamy.
Proszę ojców, każdego świętego maluje się w aureoli i każdy święty na taką aureolę czymś musi zasłużyć. W poprzednich programach powiedzieliśmy o samej postaci, o ludzkiej postawie, o studiach, o tym, czym się zajmował w zakonie. Nie nawiązałem celowo może do jednego. Mówi się o świętym Stanisławie, że był człowiekiem modlitwy. Co za tym przemawia?
Przede wszystkim patrząc na postać błogosławionego Stanisława Kazimierczyka, no trzeba ją odkryć w duchowości i w kulturze umysłowej zgromadzenia, do którego wstąpił, do kanoników regularnych. Kanonicy regularni w tamtym czasie kładli duży nacisk przede wszystkim na studium i kładli duży nacisk również na liturgię. I to rodziło właśnie tego ducha modlitwy błogosławionego Stanisława Kazimierczyka. To się brało właśnie ze studium Pisma Świętego, studium Ojców Kościoła, innych dzieł pobożnych pisarzy ascetycznych. To u niego miało swoje odbicie. Podają kronikarze, najstarszej kroniki Marcina Baroniusza, możemy przeczytać nawet, że tak rzadkiemu oddanym był czuwaniu, że zawsze pierwszy był na modlitwach współbraci. I że nawet cały psał też przed matutinum odmawiał. Więc ta jego gorliwość tutaj jest dość widoczna.
Przykładem pobożności z pewnością były też kazania. Tych kazań głosił bardzo wiele, bo przecież kaznodzieją był dziesięciolecia. Niestety przetrwały? Nie przetrwały.
No niestety nie mamy teraz po nim nic, co byśmy mogli stwierdzić na pewno, bo to jeszcze jest sprawa otwarta. Badania trwają, więc być może jeszcze coś znajdziemy. Są przypuszczenia, natomiast wiemy, że istniał zbiór jego kazań w Bibliotece Narodowej, wcześniej w takiej prywatnej kolekcji branieckich i to no niestety no, przepadło w czasie II wojny światowej, ale gdzieś tam jakieś strzępy u jego hagiografów tego, o czym on mówił, mamy i tu na tej podstawie, na tej bazie możemy jakby odtwarzać też, jaka była treść jego kaznodziejstwa.
Odtwarzać treść kaznodziejstwa można na tej podstawie, jednak o, powiedzmy, aureoli przemawia chociażby pierwszy rok po śmierci. Wówczas odnotowano bodaj 170 cudów za jego wstawiennictwem. Ludzie wracali, żeby dziękować. To jest świadectwo jego oddziaływania, świadectwo wstawiennictwa skutecznego.
Tak, jeżeli weźmiemy też pod uwagę, że 2/3 tych podziękowań jest połączonych z ofiarą mszy świętej, no to świadczy to o tym, że jego kaznania, jego kaznodziejstwo szło pod tym kątem mówienia o Najświętszym Sakramencie, o Eucharystii. Zresztą wiemy, że wtedy taki dziwny zwyczaj panował w tamtym czasie, kiedy ludzie wchodzili tylko do kościoła na przeistoczenie, później wychodzili i też właśnie ci biografowie najstarsi przytaczają te słowa Kazimierczyka, który właśnie mówił o tym, żeby nie wychodzić przed zakończeniem mszy świętej, dlatego że ta ofiara jest niepełna. Więc można powiedzieć, że tutaj szczególny nacisk na Eucharystię, na Chrystusa Eucharystycznego, na adorację Najświętszego Sakramentu. Zwracam na to uwagę.
Grupa Błogosławionego jest w Krakowie, a z nami w studiu, przypomnijmy, jest proboszcz tej parafii, gdzie grup się znajduje. Macie w Bazylice Księgę Podziękowań, Księgę Próśb. Zaglądacie do niej?
Współcześnie ta księga jest bardzo systematycznie w każdy poniedziałek odczytywana, ale to są te obecne, współczesne prośby, podziękowania. Bardzo wiele, po kilka dziennie wpisów, które świadczą o tym, że ludzie bardzo systematycznie o coś proszą i systematycznie za coś dziękują. Niestety nie ma wśród tych cudów czy uzdrowień takich, o których można by powiedzieć, że zostały one potwierdzone przez jakąś specjalistyczną komisję lekarską. Bardzo często w ostatnim czasie, kiedy mówi się o kanonizacji, zdarza się, że ludzie proszą o odprawienie mszy świętej w intencji uzdrowienia człowieka z jakiejś choroby i bardzo często zdarza się, że w tydzień po tej pierwszej prośbie przychodzi prośba o drugą mszę świętą, bo następuje poprawa i ja jestem, powiem szczerze, bardzo zaskoczony. Może to narażę się tutaj trochę parafianom i mieszkańcom Krakowa, ale obecnie obserwuję ogromną ilość próśb o uzdrowienie do błogosławionego Stanisława z Warszawy, z okolic Warszawy. Bardzo często Warmia pisze, właśnie są to takie prośby o uleczenie z jakiejś dolegliwości, z jakiejś choroby.
Beatyfikacja to było zatwierdzenie kultu lokalnego. Kanonizacja będzie zatwierdzeniem kultu w Kościele powszechnym, więc być może on się będzie jeszcze dalej rozszerzał także poza granice Polski. Przy okazji możemy powiedzieć, że właściwie proces beatyfikacyjny napotykał co rusz to na kolejne przeszkody. Zaczął się bodaj w XVIII wieku. Po drodze były rozbiory. Pierwsza wojna, druga wojna światowa. Jakoś gdzieś tam utknął, aż w końcu beatyfikacji dokonał Jan Paweł II i to właśnie w sposób taki współcześnie dosyć nietypowy.
18 kwietnia właśnie 1993 roku miała miejsce beatyfikacja. I ona była związana z zatwierdzeniem, uznaniem kultu, który już od momentu śmierci błogosławionego Stanisława Kazimierczyka nieustannie trwał przy Kościele Bożego Ciała. Zresztą kilkakrotnie były podejmowane próby o jego beatyfikację. Ostatnia chociażby próba nie doszła do skutku, bo przerwała ją wojna, więc zawsze jakaś tam zawierucha, powiedzmy sobie, dziejowa spowodowała to, że ten proces odwlekał się w czasie. Mówimy, że błogosławiony Stanisław Kazimierczyk miał tak wielką cierpliwość, że potrafił wytrzymać tak długo i w końcu właśnie będziemy mogli przeżywać tą radość jego kanonizacji. Ktoś nawet mówi, po co przywoływać takiego świętego sprzed tam pięciu wieków. Ale świętość jest ponadczasowa, niezmienna i błogosławiony Stanisław Kazimierczyk też nam ma dzisiaj coś ważnego do powiedzenia.
Ten temat zapewne podejmiemy jeszcze w kolejnym programie, natomiast chciałbym jeszcze nawiązać do tego, że o kulcie świadczy chociażby to, że już w rok bodaj po swojej śmierci, a zmarł, przypomnijmy,
3 maja 1489 roku.
Czyli w rok już po tym był ogłoszony patronem Kazimierza, a relikwie umieszczono w wieży ratuszowej.
Ten pierwszy rok po śmierci błogosławionego Stanisława był rokiem niezwykłym, jeśli chodzi o ilość cudów. W kilka dni po jego śmierci, a przypomnijmy sobie, że został pochowany w grobie ziemnym pod posadzką kościoła, w kilka dni do tego grobu przyszła kobieta, która powiedziała współbraciom, że w nocy pokazał się jej zmarły ksiądz Stanisław i polecił, żeby to jego miejsce zaznaczono w jakiś widoczny sposób. To nastąpiło. Miejsce, gdzie pod posadzką znajdowało się ciało błogosławionego Stanisława, zostało w sposób widoczny nakryte i do tego miejsca przychodziły osoby, aby modlić się o uzdrowienie. W pierwszym roku po śmierci takich uzdrowień kronikarze zanotowali 176. Ktoś bardzo łatwo przeliczył, że to jest co drugi dzień statystycznie występował jakiś cud, jakieś uzdrowienie. Te uzdrowienia, te łaski, one nieustannie dają jakieś świadectwo świętości i skuteczności, jeśli chodzi o wstawieństwo naszego błogosławionego przed Bogiem.
Stanisław długo czekał na beatyfikację, a być może czekał już też i cud, który w tym momencie był pomocny. Możemy powiedzieć, jaki?
Tutaj chodzi o uzdrowienie Piotra Komorowskiego, uzdrowienie jego chorego oka. Był brany szczególnie pod uwagę, jeżeli chodzi o kanonizację, ten cud. Dokonał się już dawno, więc powiedzmy, ktoś też mógł mieć zarzut, dlaczego tak dawno i teraz się przywołuje ten cud, ale to jest takie bardzo konkretne, wyraźne, potwierdzone świadectwo i dzięki właśnie temu on mógł być takim materiałem dowodowym w tej sprawie kanonizacyjnej.
Najwyraźniej Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych uznała i Ojciec Święty to zatwierdził, że chociaż sprawa jest odległa, to opis był na tyle dokładny, że do tego wystarczył. Proszę Państwa, te audycje prowadzimy w związku z kanonizacją błogosławionego Stanisława Kazimierczyka, zaplanowaną w Rzymie na 17 października. Przypomnijmy, naszymi gośćmi byli ojcowie kanonicy Piotr Walczak, proboszcz parafii Bożego Ciała w Krakowie oraz Wojciech Ćwiękała, magister kleryków i nowicjuszy. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie.
Rozmową księdza Józefa Polaka kończymy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.